Krzysztof Pastor, tancerz, choreograf, założyciel i dyrektor Narodowego Baletu Polskiego.
To jest sprostowanie, mogę? Balet oczywiście istniał w Warszawie, tak? I to bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Natomiast za mojej dyrekcji został nazwany Polskim Baletem Narodowym. To był taki jeden z moich postulatów, warunków, kiedy obejmowałem dyrekcję. I ten zespół uzyskał autonomię artystyczną i to jest ważne.
Chciałam o tym też wspomnieć. Cieszę się, że zrobił pan to osobiście. W filmie, który oglądałam, Pastor, 4 akty, jest taka scena, w której Pasza na jednej z pierwszych prób do Chopina, bo realizację tego spektaklu śledzimy, musi być nieruchomo przykucnięty, a jego partnerka jest w pełnej dynamicznej akcji. Pasza się denerwuje. I pan do niego mówi, no chciałbyś tańczyć, tak? On kiwa głową, a pan na to, to też jest taniec. Naprawdę? Kiedy się w kucki siedzi nieruchomo, to też jest taniec?
No tak, to jest też jakaś forma wyrazu, tak? Taniec nie składa się tylko z ruchu. Bezruch też jest, ja wiem, bo to jest nawet czasami obśmiewane, że bezruch jest tańcem, ale taka jest prawda. Jeżeli byśmy nawet dosyć intensywną choreografię nagrali i podzielili na takich milion stop klatek, to zauważylibyśmy, że są tam też momenty ciszy. Na dodatek, jeżeli chodzi o wyraz artystyczny, bezruch może być bardzo wymowny i bardzo ekspresyjny, może podkreślać dramatyzm sytuacji, czy też, nie wiem, formę plastyczną. Bezruch jest ważny.
A w ogóle czy istnieje bezruch? W takim razie mam pytanie, bo przecież Pasza był po jakiejś scenie w napięciu przed kolejną.
I dyszał. Nie ma bezruchu, tak? Bo przecież jednak, znaczy tak można potocznie powiedzieć, że jest, ale te emocje, nawet wydaje mi się, że w tańcu czy w balecie, który nie opowiada żadnej konkretnej historii, to ten bezruch też jest no, bardzo ważny jako właśnie ekspresja artystyczna. I oczywiście nie ma bezruchu, bo oddychamy, bo bije nam serce, bo nie wiem, troszeczkę się poruszamy. I te wszystkie elementy, znaczy i bicie serca, i właśnie to oddychanie, czy dyszenie nawet, też mogą być częścią choreografii, częścią przedstawienia, mogą coś wyrażać.
Tyle spraw angażuje pan w takim razie do jednego spektaklu. Oddech, drgnienie, bezruch. Bieg też
bieg
jest pana zdaniem, tak?
Bardzo ważny w tańcu. Niesłychanie. I wcale niełatwy. Wcale niełatwy. Ja zresztą lubię mówić, że właściwie my wszyscy ludzie, że odczytujemy język ciała, język ruchu. Tak? Że to jest taki właściwie środek, chyba się najłatwiej komunikować, bo nawet jeżeli ktoś jest szczęśliwy, to widzimy. Jeżeli ktoś jest przygnębiony, ja jak prowadzę próbę i tancerze wchodzą do sali baletowej, to ja widzę, komu jest dobrze, komu jest źle, to naprawdę widać. I bieg, wracając do biegu, bieg jest, też może mieć bardzo różną formę, tak? Bardzo, bardzo różną. Jest nieskończona chyba ilość wariacji na temat biegu. Dla mnie bieg jest jedną z takich ważnych form choreografii. Można biegać w takim ogólnym sensie, można biegać bardzo pięknie albo nieładnie, ale nieładny bieg też może być formą ekspresji. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób te wszystkie elementy są używane, czemu mają służyć.
Ale zarówno bieg, jak i ta pozycja przykucnięta, to są takie elementy dnia codziennego. Pan operuje, pracuje na technikach baletu klasycznego, ale wprowadza pan do nich elementy na przykład tańca modern i elementy codzienności. Na pole kartofli zabrać swoich subtelnych tancerzy, kiedy trwają wykopki i kazać im się przyglądać, bo przyda im się to w spektaklu. Przyznaję, że mnie to bardzo zaskoczyło. Codzienność jest ważna, kiedy się buduje spektakl?
Oczywiście, jak najbardziej jest. Wie pani, taniec to jest taką sztuką, że czasami on nie musi opowiadać konkretnej literackiej treści, ale ma jakiś taki emocjonalny ładunek, bo tak było raczej w przypadku Chopina. Codzienność jest bardzo ważna. buduje też chyba nić kontaktu z widzami, tak? bo to są oczywiście, to jest taki kod, który jest najbardziej zrozumiały, tak? Nie te piruety, nie te wszystkie zawiłości tańca klasycznego, ale właśnie te rzeczy, które są wzięte prosto z życia, to daje takie, być może, takie kamienie milowe publiczności. Oni mogą się tym posługiwać jako taką mapą. Mhm.
Tancerze przychodzą do pana z bardzo różnych codzienności, upraszczając sprawę, z bardzo różnych też kręgów kulturowych. Próby są wielojęzyczne. Proszę powiedzieć, czy różnimy się, jeśli chodzi o gest, jeśli chodzi o stosunek do gestu, jeśli chodzi o ruch, w zależności od tego, skąd jesteśmy?
Tak. Nie wiem, czy to będzie popularne stwierdzenie, ale ja się uśmiechałem, jak pani mówiła o tych różnicach, dlatego że na tym kartoflisku mamy Paszę, który jest z Białorusi i mamy Jen, która jest Koreanką, tak? I ja mówię o zbieraczach kartofli, o tym trudzie i tak dalej. I mówię, chyba nawet tam pada coś takiego, że kartofle to jest i białoruska, i polska specjalność. A ona, ta Jen, patrzyła na nas z wielkimi, wielkimi oczami, bo to też jest dosyć trudno zrozumieć. Bo to są takie bardzo krótkie zdania i my natychmiast rozumiemy, o co chodzi. Znaczy ci ludzie z Białorusi i ci ludzie z Polski, tak? Że to za czasów jeszcze komunizmu, bo to o tych latach takich trudnych po wojnie, taka właśnie siermięga, te komunistyczne nasze losy. Oczywiście to balet jest o tym trochę, ale w taki sposób bardzo, mówię, symboliczny. To nie jest treść taka do odczytania, że jeden krok to znaczy słowo, tak? Ale ma coś wnosić. Więc jeżeli chodzi o tą kulturę ruchu czy estetykę ruchu, to ja zauważam różnicę, zwłaszcza właśnie jeżeli mamy takich tancerzy, którzy wywodzą się z innego kręgu kulturowego. Na przykład mamy kilkoro tancerzy z Japonii i też z Korei. I tutaj te różnice są bardzo widoczne.
Ale na czym one polegają? Na przykład?
Wie pani, jak różni się, powiedzmy, ogród na Mazowszu, nawet taki wysublimowany, i ogród japoński, ogród, gdzie, powiedzmy, kamień jest takim elementem dominującym, tak? Więc ta drażliwość ruchowa może być, to jest coś takiego bardzo, bardzo wysublimowanego. Wie pani, to jest, dla mnie to jest widoczne. Mhm. To jest widoczne, pewna estetyka, pewne ułożenie ciała, głowy. Oczywiście w balecie klasycznym ten język jest dosyć zunifikowany. To jest cały alfabet, którego wszyscy tancerze uczą się od małego dziecka. I wtedy te różnice być może się zacierają, chociaż nie do końca. Nie do końca. Ale jeżeli robimy właśnie, jeżeli używamy tych elementów pochodzących z życia codziennego, tam zauważamy różnice. Jeżeli ja na przykład powiem tancerce, która jest Rosjanką, niepopularne teraz, ale która jest Rosjanką, żeby udawała, że ma warkocz, to ona zrobi to nieco inaczej niż tancerka z Korei czy z Japonii.
Wrócę na chwilę do tego pola kartofli, żeby państwu wytłumaczyć, zanim państwo obejrzą ten film. Krzysztof Pastor zabrał dwójkę tancerzy, żeby pokazać im, że ta ich lekkość też w tańcu jest obciążona wysiłkiem podobnym do tego, z którym zbiera się z pola kartofle. Ale w ogóle dużo potu i dużo wysiłku jest w pana, w państwa pracy. Kiedy pojawia się radość z tańca? Towarzyszy od samego początku?
To nie jest tak. Ja bardzo nie lubię, jak pracę tancerzy się przedstawia. Bardzo często niestety tak jest, że to jest taki straszny trud, że tacy są zmęczeni, że palce, że nogi, że złamany kręgosłup. Wie pani, to się zdarza oczywiście i to jest fizycznie wymagający zawód. Trzeba być w formie, trzeba bezustannie ćwiczyć. Ale tej radości jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo. I to nie tylko na koniec przedstawienia, bo to jest ewidentne, tak? Jeżeli pani ogląda przedstawienie baletowe i widzi te ukłony na koniec przedstawienia, otwiera się kurtyna, oni już wyszli ze swoich ról, częściowo przynajmniej. I widać, jeżeli to był sukces, jeżeli oni mają satysfakcję, to widać po prostu, że to z nich wybucha, tak? Naprawdę, ja bardzo lubię ten moment patrzenia na nich jak, no, po wysiłku, tak, ale tą niesłychaną radość. To jest praca z ludźmi, którzy są podobni do nich, którzy rozumieją ten właśnie kod całej fizyczności. To jest praca z muzyką, bezustannie z muzyką i bardzo często, najczęściej to jest muzyka, która pomaga się wznieść na inny poziom, tak? Jest jakieś uduchowienie, jest kwestia interpretacji, jest spełnianie swoich marzeń. Więc to jest naprawdę bardzo piękny zawód. Oczywiście nie wszyscy są szczęśliwi, tak? Tak to jest, że niektórzy potrafią zrealizować swoje marzenia, a inni nie. Ale to jest bardzo piękny zawód. Jest to zawód krótki. To jest rzecz ważna i właściwie wszyscy, przystępując do tego zawodu, przystąpienie do tego zawodu powinno wynikać z jakiejś pasji, tak? To oczywiście to jest zawód, to jest forma też zarabiania na życie, ale powinno wynikać z jakiejś pasji, tak? I jeżeli ktoś kalkuluje, że on chce robić ten zawód od tam 18 roku życia, bo tak mniej więcej, czy 19, do 65 lat, w przypadku mężczyzn 60 kobiet, no to jest w złym zawodzie, bo tego się po prostu nie da zrealizować. Trzeba mieć pomysł na siebie po prostu i trzeba być tego bardzo świadomym.
Kiedy mówił pan o tej radości, uśmiechałam się i na zewnątrz, i wewnątrz, bo z racji wykonywanego zawodu często bywam za kulisami i muszę panu powiedzieć, że i państwu, że najprzyjemniejsze chwile właśnie po spektaklu spędzam tam, gdzie jest taniec, gdzie jest balet. Tancerze to specjalny gatunek ludzi, tak mi się wydaje. Czas spędzony z nimi, obserwacja tego właśnie, co czerpią z tańca, daje mnóstwo energii także osobie, która z tańcem nie ma niczego wspólnego.
Pani, u nas jak kończymy przedstawienie w Warszawie i właściwie wszyscy powinni iść sobie do domu już, to tam jeszcze stoi tłum tancerzy na scenie, już widownia wychodzi, tak? Już jest tak, że panowie, którzy pracują przy całej tej złożonej technice scenicznej, otwierają kurtynę i widzimy pustą widownię, a tancerze jeszcze stoją, robią sobie fotografie, przeżywają. Także ja uważam oczywiście, że fizycznie to czasami jest wyczerpujący zawód, tak? To trzeba włożyć dużo wysiłku w to, ale to jest zawód ekscytujący, zawód, który powinien dostarczać bardzo wiele satysfakcji i to naprawdę piękny, piękny zawód.
Mówi to Krzysztof Pastor, który 50 lat temu wyszedł na scenę. Konrad Drzewiecki zaangażował pana natychmiast po skończonej szkole. Minęły ledwie 2 lata, a został pan solistą. Od razu pan wiedział, że to jest pana rola? Nigdy nie było zawahania? W szkole, zdaje się, były różne momenty.
Nie, no były zawahania właśnie tak w tym momencie. W ogóle szkoła baletowa nie była jakby moim samodzielnym wyborem, tak? Bo to nie było tak, że jak często słyszymy, że ktoś zobaczył przedstawienie baletowe. Ja nie widziałem żadnego przedstawienia baletowego. Chciałem grać na skrzypcach i rodzice kupili mi instrument. Ja chodziłem do takiego ogniska muzycznego, nie do szkoły muzycznej. I tak rzępoliłem na tych skrzypcach i to było bardzo... Miałem dosyć dużo energii. Żeby ćwiczyć na skrzypcach, trzeba mieć dużo cierpliwości i trzeba stać w miejscu. Więc po roku już nie bardzo chciałem, ale nauczyciel muzyki stwierdził, że mam bardzo dobry słuch, więc jakoś tak to moją energię i słuch, pewnie też ogłoszenie w gazecie, bo były takie ogłoszenia, nie wiem, czy teraz są. I posłano mnie do szkoły baletowej, więc to też nie był taki... Pierwszy rok być może był trudny, potem bardzo to polubiłem, ale później przyszedł ten czas, taki czas decyzji właściwie, bo albo kontynuować szkoły baletowe, albo iść do liceum, zupełnie robić coś innego w życiu. Ale postanowiłem zostać i jestem. Mhm. Czyli razem ze szkołą baletową to jest 59 lat mojego życia. Mhm. Ja nawet tak sobie, jadąc tutaj do Lublina, to myślałem sobie właśnie tak, że tak, 20 lat pracowałem jako tancerz. W międzyczasie też robiłem choreografię. 20 lat jako tancerz, potem przez 14 lat tylko jako choreograf i zostałem dyrektorem Polskiego Baletu Narodowego i od tego czasu jestem i choreografem, i dyrektorem, co nie jest łatwe, muszę powiedzieć, że to są takie rzeczy, które czasami ze sobą, bycie dyrektorem i bycie choreografem, ze sobą kolidują, tak emocjonalnie.
A kto wygrywa wtedy, jeśli jest sprawa?
Jako, no muszę powiedzieć, że jeżeli pracuję z naszym zespołem, to wygrywa, nie wiem, czy to dobrze, tak? Nie wiem, czy to dobrze. Ale...
Bardzo dobrze, choreograf.
Nie.
Dyrektor.
Bo istnieje coś takiego jak polityka zespołu, trzeba się liczyć też właśnie z tymi ambicjami, trzeba się liczyć też z zawiedzionymi ambicjami. Ja bardzo staram się, żeby nasi tancerzy mieli satysfakcję, więc czasami też obsadzając tancerzy myślę sobie, o teraz jest kolej na tę osobę czy na tę osobę. Nie jest to łatwe i nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą mieli satysfakcję i wszyscy będą szczęśliwi, niestety.
Mhm. Zakończył pan swoją sceniczną karierę jednym cięciem. Raz, a dobrze. Nie było później powrotów.
No tak, to prawda.
Teraz tańczy pan wyłącznie wtedy, kiedy jest próba i trzeba coś pokazać. Do prób zresztą za chwilę dojdziemy. Chciałabym się przez chwilę zatrzymać na tym ostatnim tańcu. Bardzo spektakularna rola. Chciałabym, żeby pan wrócił do tych emocji z tego wieczoru, ale też kojarzy mi się to za każdym razem, kiedy o tym myślę, z Billym Elliotem. Mieliście zupełnie różne początki, bo on był zafascynowany, jak wiemy, z filmu tańcem i miał strasznie pod górkę. I pan kończy rolą w Jeziorze Łabędzim swoją karierę taneczną, a on, jak wynika z filmu, nie wiem na ile to prawda, zaczyna właśnie dokładnie wejście na scenę od tej roli. Ta rola, wybrał pan sobie tę rolę na finał?
Nie, to po prostu to było tak, że, bo to było w Amsterdamie z Holenderskim Baletem Narodowym, tam zakończyłem tańczenie. Ominąłem słowo karierę, bo to czasami brzmi tak nieskromnie, tak? Ja miałem właściwie dokończyć sezon, tak? Bo tam mamy taką regułę w Amsterdamie, że w wieku 38 lat w zasadzie ma się obowiązek odchodzenia z zawodu, także odchodzenia z zespołu, można kontynuować różne projekty, ale w zasadzie, nie wiem jak jest teraz, ale w tamtych czasach to było w umowie, był taki paragraf o tych 38 latach. Ja oczywiście byłem na to gotowy, ale też jest taki, tam działa taki system transformacji zawodowej i to polega na tym, że tancerze sobie sami to opłacają, tak? I jak opłacą składkę co miesięczną, również pracodawca, Ministerstwo Pracy, to jest jakieś takie połączenie różnych źródeł finansowania. I ja wiedziałem, że ja to będę miał, wiedziałem, że chcę być choreografem, tak? Ale to między mówieniem, czy myśleniem o tym, że się chce, a tym momentem, kiedy się zostanie, to jest jeszcze duża przestrzeń. I właściwie jeszcze dyrektor chciał mnie zatrzymać, powiedział jeszcze jeden sezon, może zostaniesz. Widocznie jak coś nadchodziło takiego, żebym się przydał. Tak? No ja jeszcze tańczyłem, nie było tak, że tylko chodziłem po scenie, jeszcze tańczyłem. Ale wie pani, ja się zdecydowałem przestać tańczyć w połowie sezonu. Nie dlatego, że nie kochałem, tylko wiedziałem, że to jest dobry czas, tak, żeby być jeszcze w miarę w dobrej formie, żeby zakończyć tańczeniem, nie chodzeniem. Też myślałem, że jest czas, żeby skoncentrować się na choreografii, bo to też nie jest przecież ewidentne, że nawet jak się ma te marzenia, czy zrobiło się już kilka prac przedtem, również dla Holenderskiego Baletu Narodowego, czyli no, dla jednego z najlepszych zespołów na świecie, trzeba powiedzieć, że to pójdzie tak gładko, tak? To jest walka, determinacja, koncentracja, więc dla mnie to nie było jakieś, muszę powiedzieć, że to nie było jakieś bardzo... Znaczy to jest w ogóle trudna decyzja, jasne, ale nigdy mi tego nie brakowało, że już nie tańczę, tak? To był dobry czas, 20 lat i trzeba było się zająć czymś innym.
Czule się pan pożegnał, całując scenę.
No tak, to wiadomo, że to jest taki moment... Ale wie pani, nie było takiego szlochu, czy nie trzymało mnie to za gardło. Pewnie, ja już nie pamiętam, ale pewnie miałem jakiś projekt choreograficzny, który nadchodził i trzeba było się nad tym skoncentrować. Ale oczywiście, no, scena jest bardzo ważna i zresztą Amsterdam do tej pory mam bardzo dobry kontakt. Ja uważam, że to jest mój drugi dom, tak, Amsterdam. Jestem obywatelem holenderskim również, polskim i holenderskim, więc Holandia jest w moim sercu bardzo głęboka i jak rozpocząłem tam pracę w 84 chyba, to było 84-85 sezon, tak mi się wydaje, to Holandia mnie przyjęła z otwartymi ramionami. Tak? Ja nigdy nie czułem się, że nie mam takich samych praw, jako choreograf również. Tak? Nie było tak, że Oczywiście zawsze jest to ciśnienie i w Holandii też w zespole, żeby jednak starać się wypromować i holenderskich tancerzy, i holenderskich choreografów, ale traktowani byliśmy ci obcokrajowcy. Zresztą zespół był mocno międzynarodowy, tak? Może 10% było Holendrów, tak? Traktowani byliśmy wszyscy no, bardzo dobrze i równo.
Ale myśli pan, że to jest specyfika akurat holenderskiego zespołu, czy też może to jest po prostu specyfika tego środowiska?
To jest specyfika środowiska. Wie pan, ja czasami się spotykam z takimi negatywnymi komentarzami u nas, że to polski balet narodowy, nie ma Polaków, co jest nieprawdą, bo mamy około 50% Polaków, tak? I to jest, jeżeli chodzi o te zespoły, powiedzmy od granicy, która jest niedaleko stąd w kierunku zachodnim, to jest ogromna ilość naszych tancerzy, tak? Że zazwyczaj ten procent jest dużo niższy. No w Holandii nie wiem, jak jest w tej chwili, chociaż mam kontakt, ale no nie liczę, ale może 15% Holendrów, tak? Powiedzmy zespół Johna Neumayera w Hamburgu, znaczy on już nie jest dyrektorem, ale w Hamburgu może jest dwóch Niemców. Tak to wygląda. Balety Diagilewa na początku XX wieku, bardzo wielu tancerzy było polskich właśnie, tak? Bardzo dużo, czyli to był też taki zespół, to się nazywało balety rosyjskie, ale to nie były rosyjskie balety w sensie narodowości, tak?
Mhm. A jak powstaje choreografia? Siedzi pan przy biurku i rozpisuje, czy też...
Też siedzę przy biurku. W tej chwili, pani, to trochę oczywiście wynika z takich ograniczeń fizycznych, bo jednak 50 lat już jestem w tym zawodzie, ale w tej chwili ja już nie robię na samego siebie. Tak? Kiedyś nie tworzę choreografii na samego siebie. Kiedyś, jak byłem dużo młodszy, to bardzo dużo robiłem swoim własnym ciałem. W tej chwili przychodzę, rozmawiamy z tancerzami i ja oczywiście robię choreografię. Ja mówię, że trzeba zrobić to. Nawet wczoraj mieliśmy taką próbę i robiłem nadchodzące premiera Prometeusz w Teatrze Wielkim Warszawie. I pracowaliśmy razem, tak? Ja mówię, spróbuj tak, więc to jeżeli chodzi o pracę w sali baletowej. Potem, wie pan, jak przemyślałem to, co zrobiłem, to myślę, że połowa jest do zmiany, ale tak to jest, tak? Pierwsza część tego, co wczoraj akurat, to myślę, że to będzie dobrze, a druga część trzeba będzie nad tym popracować.
A słucha pan czasem ciała, czy w ogóle słucha pan ciała też tancerzy?
No, oczywiście, to jest dla mnie w ogóle... Tancerz jest naprawdę dla mnie, oni są artystami i oni są właściwie współtwórcami choreografii, tak? Nie zgłaszają się po tantiemy, ale są współtwórcami.
O jeszcze jedną rzecz chciałam pana zapytać, mianowicie o matematykę. Rozmawiałam kiedyś z tancerką, holenderską, która tańczyła do muzyki Johna Cage'a i pytałam, jak ona to słyszy, co ona tam słyszy.
Że liczy, tak?
I ona mówiła, że cały czas liczy, niczego nie słucha. W balecie dużo się liczy?
Bardzo dużo. Bardzo dużo, dlatego że to oczywiście nie zawsze to jest konieczne, ale powiedzmy, jeżeli ja pracuję powiedzmy z dwójką solistów, ja powinienem znać również to właśnie te liczenia i asystenci powinni to znać, tak? Bo to później bardzo pomaga w pracy, żeby trzymać wszystkich w ryzach, nie artystycznie, ale przy powtarzaniu choreografii, przy wznawianiu, tak? To jest bardzo ważne, żeby... Ale jeżeli chodzi o pracę zespołu baletowego, u nas już teraz jest dobrze, tak? Ale jak obejmowałem pracę w Warszawie, to nie było takie popularne, tak? Ja zresztą sam, jak wyjechałem z Polski, ja miałem z tym duży kłopot, tak? Właśnie z liczeniem, bo my tego nie robiliśmy. Każdy mówił, ja słyszę, tylko że każdy słyszy nieco inaczej i w takiej pracy zespołowej to jednak trzeba, bo czasami rytm może, no zwłaszcza John Cage, tak, to jest czy Strawiński, nie wszystkie utwory, ale no trzeba liczyć. Ale nawet taką muzykę, powiedzmy w tej chwili pracuję nad muzyką Philipa Glassa, która jest bardzo taka repetytywna, powtarzająca się i też trzeba mieć jakiś, trzeba zostać na tej ścieżce, tak. To liczenie jest bardzo ważne. Czasami jest to proste liczenie, tak? Takie jak w walcu, że raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a czasami jest bardzo skomplikowane. Na pewno Cage, to jest raczej skomplikowane, że jest tutaj 2, 7, 8. Ja pamiętam, jak pracowałem w Lyonie i pracowaliśmy nad Świętem Wiosny Stawińskiego i ja byłem w szoku, bo tam to we Francji było i tam liczono 21, 22, 23. Ja byłem zupełnie zgubiony. Do tego po francusku. Mój francuski wtedy był taki sobie. Więc to było 23. nie mogłem zrozumieć, o co chodzi. Było ciężko.
No to podliczyliśmy. 50 lat na scenie mija w tym roku.
Na szczęście nie na scenie jako tancerz.
Na szczęście nie na scenie.
Na szczęście, bo kto by to chciał oglądać.
50 lat od pierwszego występu na scenę. No, ja oglądałam pana teraz na scenie tańczącego w czasie prób. Mogę oglądać jeszcze.
Mówi pani o tym filmie?
Oczywiście.
No trochę, minimalnie.
Czy mi się wydawało, czy się mi przyśniło, że pan w pewnym momencie jednak mówi, zatańczyłbym sobie? W tym filmie?
Tak, ale to ja czasami tak mówię, ale wie pani, to jest takie i z przekąsem i raczej traktuję jak żart, bo powiedzmy czasami pracuję na jakąś choreografię i coś nie wychodzi, że to ja wtedy mówię, no jak ja bym ci to pokazał, to, ale to jest żart oczywiście.
Tylko tak sobie myślę, zaczęliśmy tę rozmowę od takiej niemal definicji tego, czym jest taniec, że może być bezruchem, może być gestem. Niech pan pomyśli o choreografii dla siebie, do spektaklu, w którym nie trzeba będzie unosić się wysoko nad ziemią.
Nie ma mowy. Nie ma mowy.
Krzysztof Pastor, dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.